Mistrzostwa Świata zawiadywane przez FIS, przez Międzynarodową Federację Narciarską i faktycznie następne igrzyska we Francji, w tych wysokich Alpach mają się już odbyć z programem takim, który będzie zawierał ten freeride, konkurencje i narciarskie i snowboardowe. No cieszy bardzo, bo po pierwsze Zuza zdobyła pierwszy historyczny złoty medal, czego jej nikt już nie odbierze. Po drugie, ona już od kilku lat jest na absolutnym topie. Po trzecie, ten pobyt na topie urozmaicony był przygodami związanymi z operacjami kolan. W związku z tym ona wróciła w tym sezonie i w trzecim starcie staje na najwyższym stopniu podium. To jest absolutny fenomen. Dziewczyna z Łodzi, uśmiechnięta, pozytywna, zupełnie takie nieoczywiste nastawienie i postawa życiowa. Świetnie jeździ na nartach, co też nie jest takie oczywiste, no bo ona nie ma podstaw, jeśli chodzi o przygotowanie takie gigantowe narciarstwo alpejskie, tylko ona zaczynała od freestyle, od skakania po poręczach w Łodzi, proszę sobie wyobrazić. Opowiadała nam to kiedyś na antenie. W Łodzi, gdzie praktycznie nie ma górek, ale oni gdzieś tam te wzniesienia znajdywali i skakali. I przez wiele lat mieszkała w Alpach pod Genewą i proszę, no mamy kogoś, kto też daje nadzieję na przyszłość. Ja, jeśli mówimy o rosyjskich sportowcach, no to na pewno dla nich wielką karą jest to, że nie zagrają w turnieju hokejowym. Jako że ich gra w NHL kilkudziesięciu, a po bodaj 23 latach pierwszy raz w końcu zawodnicy NHL pojawią się na turnieju olimpijskim, co będzie czymś niesamowitym, no bo i nie tylko tutaj mam na myśli Stany Zjednoczone i Kanadę, ale przecież połowa połowa europejskich reprezentacji jest po prostu najeżona zawodnikami, którzy grają i to z powodzeniem w NHL. Ja bym, pozwolę sobie zwrócić uwagę na niejakiego Miklana Celebriniego. Proszę sobie wyobrazić, to jest 18-latek. On gra w San Jose Sharks. 18 lat, a bije wszelkie rekordy, jeśli chodzi o gole, jeśli chodzi o asysty. Jest absolutnym cudownym dzieckiem hokeja, Kanadyjczyk oczywiście. Nie pojechał Connor Bedard, który był takim złotym dzieckiem jeszcze rok temu, ale Celebrini go zaczyna detronizować powoli, więc ciekawa rywalizacja między tymi dwoma zawodnikami. Warto zwrócić uwagę, jak już zaczną hokeiści w przyszłym tygodniu.
Przyznacie panowie, że Dariusz Urbanowicz czaruje merytoryką.
Oczywiście. Ja natomiast chciałbym jeszcze troszeczkę powiedzieć o jednej rzeczy, która mnie, jeśli chodzi o zimowe igrzyska, uderzyła. Igrzyska zimowe o wiele wcześniej zaczęły rywalizować niż letnie o młodego widza. Dopiero w tej chwili w Paryżu i na poprzednich igrzyskach wprowadzają różne takie konkurencje, prawda, nie pasujące do klasycznego kanonu olimpijskiego.
Jak mówił Krzysztof Wyrzykowski, tańce na trotuarze.
Tańce na trotuarze, tak. A zobaczcie, a w igrzyska zimowe, stymulowane w dużym stopniu tym popularnością tych X-Games, prawda, z których wychodzili ci wszyscy wybitni zawodnicy i nawet więcej niż wybitni zawodnicy, idole młodzieży dzisiejszej. Zaczęło się od snowboardu, który wyśmiewano przecież na początku, parapety i tak dalej. Tomek jeździ na nartach dużo lepiej ode mnie, wie o czym mówię. Ja pamiętam moje niezapomniane wspomnienie z igrzysk w Albertville, kupa czasu temu, dla Polski bardzo niedobre, ale grała tam reprezentacja hokejowa, ostatni raz Polska z Czerkaskim w składzie i Wspólnota Niepodległych Państw, taki twór wtedy
chwilowy, tak.
Chwilowy, tak, można było od nich po igrzyskach kupić praktycznie wszystko na tym głównym deptaku, bo ojczyzna im się rozpadła i nie wiedzieli, do czego wracają, prawda?
Paszporty też? W jedną stronę.
Paszporty to może nie, ale łyżwy, strój, nie wiem, o medal nikt nie pytał, ale te wszystkie inne rzeczy można było kupić. I ja pamiętam, że wtedy trzeba było sobie znaleźć jakieś atrakcje, bo Polacy startowali słabo chyba. Ósme miejsce to było najwyższe, jakie wtedy zajęliśmy. ja poszedłem na coś, co się wtedy zaczynało, to się nazywało jazda po muldach. Wygrał, pamiętam jak dziś, taki Francuz Edgar Gropiron, który teraz jest szefem komitetu organizacyjnego tych igrzysk, które będą za 4 lata w Alpach. Mhm. Tak. Jak ja to zobaczyłem, jak oni jadą, muzyka gra, oni jadą do wybranej przez siebie muzyki na tych muldach.
I to jeszcze wieczorem.
I to jeszcze wieczorem. Publiczność się bawi. Ja sobie myślę, to tak mogą wyglądać narty. I mówiąc szczerze, w tych takich odrobinę zwariowanych sportach narciarskich, które już w tej chwili są, nie wiem, 1/4 programu, prawda, różnego rodzaju halfpipe i tak dalej, mm-hmm. się zakochałem. Bo oczywiście zaczynaliśmy wszyscy od Juchy Mieto, któremu z brody pobiegu na mecie biegu na 50 kilometrów spadały sople i to było fenomenalne, kiedy wygrywał albo przegrywał z Józefem Łuszkiem, ale to... Jak mówią niektórzy dziennikarze, dzisiaj ten kibic Igrzysk Olimpijskich to jest głównie łysy albo siwy, prawda? Oni mają inne atrakcje. I mnie się ta tendencja, żeby, oczywiście nie przesadzając, bo się z Krzyśkiem trochę zgadzam, jeśli chodzi o te tańce na trotuarze, to ta tendencja jest słuszna, jest nieodwołalna, bo młodzież dzisiaj inaczej postrzega sport, inaczej go uprawia i inaczej go ogląda. Także to moim zdaniem wszystko razem jest nieźle skonstruowane.
Tomasz Wolfke rwie się do głosu. Już ci tą za moment oddam głos, ale tym razem na pewno będzie twój imiennik.
Dobry nie Tadeusz.
Nie, dobry wieczór panie Tomaszu, ale zanim panu oddam głos, to jeszcze refleksja, bo za moment zapomnę to, o czym pomyślałem. Ciekawe, ilu tych uczestników tych igrzysk w Albertville, którzy jeździli na muldach, ma dzisiaj endoprotezy kolana. Dobry wieczór panie Tomaszu.
No, witam.
Prosimy o pańską opinię.
Szanowni Państwo, chodzi mi o sportowców rosyjskich, a co ze sportowcami ukraińskimi, którzy no niestety poległi.
Dziękujemy za to przypomnienie. Rzeczywiście na pewno są tacy sportowcy, którzy polegli i nie mogą startować, sportowcy ukraińscy w Igrzyskach Olimpijskich. 22,7 trójek. Tomku, oddaję ci głos w tej sprawie, w której chciałeś tutaj się odezwać.
Myślę, że warto też powiedzieć o jednej rzeczy, która jest dość oczywista, że program Igrzysk Olimpijskich Zimowych jest 2 razy mniejszy niż program Igrzysk Letnich. 16 dyscyplin, jak będą dochodziły teraz, no freeride to pewnie zostanie podporządkowany pod narciarstwo, tak. Ale zdaje się, że doszedł ski alpinizm teraz w tym roku. Mnie się osobiście zawsze bardzo podobała rywalizacja sportowa, która nie polega na tym, że biegniemy co pół minuty czy co minutę, startuje nas 80, pierwsi dobiegają, drudzy są na pierwszym punkcie kontroli czasu, drudzy na trzecim i czwarty jeszcze nie wystartował i naprawdę nie wiadomo, kto
weź
to...
Się połap,
i weź się połap, kto to wygra i kiedy i na którego zwrócić uwagę. Jak biegną ze startu wspólnego, to jest dużo łatwiej. Kapitalne są też te wyścigi snowboardowe i narciarskie, bo one są troszeczkę podobne do short tracku, w tym sensie ja będę do końca życia pamiętał tego Australijczyka, który sobie spokojnie jechał na czwartym miejscu, po czym trzej koledzy,
którzy się wysypała
na ostatniej prostej się tak. Wszyscy przewrócili, on szybciutko przyspieszył i zdobył jedyny w historii złoty medal.
On nawet nie musiał przyspieszać, nawet tam, że dojechał.
W swoim tempie.
Tak. Zdobył jedyny w historii złoty medal igrzysk zimowych dla Australii. Także takie sporty mi się bardzo podobają. Myślę, że nie tylko mnie i rzeczywiście młodym kibicom przede wszystkim, kiedy rywalizacja jest jasna, prosta i oczywista, bo tak jak Zbigniew Brudka zdobył o te 3000 ten medal, kiedy wpadli z tym Holendrem na metę po dwóch stronach bieżni.
Potem Brudka, pan były takie zdjęcia, jak woził go na ramię roweru.
No naprawdę to jest dużo mniej czytelne. Ale zgadzam się całkowicie z Mirkiem w tym, że przyszłość olimpizmu należy do kolejnych pokoleń. My się możemy tylko dostosować. Ja zawsze będę ubolewał, że szlachetna sztuka szermierki na pięści, czyli boks, praktycznie umarł, jeśli chodzi o igrzyska olimpijskie. Jeszcze gdzieś tam dogorywa, czy podnoszenie ciężarów, no ale takie są prawa natury i ich się nie zmieni. Nawiążę tutaj szybciutko do, poza igrzyskami, do naszego ukochanego tenisa. Jeżeli nie zmienią się prorokuję, że jeżeli nie zmienią się przepisy, zasady gry w tenisa i sposób liczenia przede wszystkim punktów w gemach, to ten sport też dużo straci na popularności w najbliższym dziesięcioleciu.
No, ale ma Carlosa Alcaraza.
Na szczęście.
Masz Carlosa Alcaraza, masz... Nie, Tomkowi, jak zrozumiałem, my o tenisie gadamy od 30 lat, albo i lepiej. I Tomkowi nawet nie chodzi o to, chyba że poziom gry jest nieodpowiedni, tylko że mecze są strasznie długie. No, te przecież dwa półfinały Australian Open
po 5 godzin,
były pasjonujące, no, ale 10 godzin nawet przed telewizorem to jest trudno wytrzymać. Ale wracając do jednak do igrzysk zimowych i do tej atrakcyjności, to moim zdaniem atrakcyjności dla widza, to moim zdaniem sportem, który pod tym względem starym sportem, bardzo starym sportem, który pod tym względem zrobił najwięcej i ze sportu średnio czytelnego stał się fantastyczną i z tego co wiem, na przykład w swoim Eurosporcie znakomicie oglądaną zabawą przez wiele lat, jest biatlon. Biatlon przecież...
No biatlon się ogląda znakomicie.
No jeszcze jeśli Krzysiek z Tomkiem Jarońskim to komentowali, no to w ogóle była uczta, prawda?
Krach, ciach, ciach.
Natomiast no kiedyś biegli, coś strzelali, nie bardzo było widać.
Tak, teraz bo to był bieg patrolowo, oni szli w góry i wracali po 3 godzinach. I
tak,
było ich po prostu.
Tak, tak, oczywiście.
Nie wiadomo, kto wróci.
I to jest, moim zdaniem, bardzo, bardzo fajne. A, no, a oprócz tego, słuchajcie... Pytacie o to, jak ja czekam na igrzyska, jak ja czekam na, może nie pytacie, ja sam siebie pytam, jak ja oczekuję na wielkie wydarzenia sportowe dzisiaj, kiedy jestem już kibicem głównie telewizyjnym. Otóż dla mnie jest to przede wszystkim mistrzostwo w sporcie, jest wielkim przeżyciem estetycznym. I telewizja, i letnie igrzyska, i zimowe, zjazd Kitzbichel niedawno, pokazuje tak, że to po prostu ja po wielu transmisjach robionych w sposób genialny, czuję się tak, jakbym wyszedł, jakbym przeczytał świetną książkę, obejrzał znakomitą galerię obrazów.
No, wyszedł z opery.
Wyszedł z opery. Czuję się fantastycznie. I tutaj jesteśmy w radiu, no więc...
No pięknie, pięknie, Mirku, tutaj.
Ale muszę powiedzieć...
Narysowałeś tę rzeczywistość.
Muszę to powiedzieć. No telewizja, przy pomocy tych technicznych środków, które są obecnie, no potrafi nam dostarczyć do domu zachwycający spektakl. I ja w tym kontekście czekam też na te zimowe igrzyska.
Darku, wracamy do ciebie. Jak słyszysz, ciężko się przebić przez tych fantastycznych rozmówców, ale to są przecież nasi mistrzowie, absolutnie nie, masz mówić, nalegamy na to. Nasi mistrzowie, których uczyliśmy się zawodu i zawsze ich będziemy ich podziwiać. Natomiast ja z przyjemnością wysłuchałem ciebie na antenie Trójki wczoraj, jak opowiadałeś o swojej przygodzie, właściwie o tym, jak poruszałeś się wokół stadionu Giuseppe Meazza, San Siro, opowiadałeś o jakichś stajniach w okolicy, natomiast no... Powód jest to oczywisty, tak, bo tam się odbędzie ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Mediolanie. Stadion Giuseppe Meazza kojarzy nam się przede wszystkim z piłką nożną.
Tak, San Siro. No tak mówi się na to San Siro przede wszystkim, bo to jest taka dzielnica świętego Syrusa w Mediolanie. To jest taka północno-wschodnia część Mediolanu. Mówiłem o tym wczoraj, że z jednej strony wszystkie mury pomalowane są na czerwono-czarno, a z drugiej strony na niebiesko-czarno.
Na czerwono, jako, że... to czerwono-czarno, tak, dobrze.
Czerwono-czarno, czyli tam gra AC Milan. Od tej strony tam są kibice AC Milan, a z drugiej strony Interu Mediolan, bo oni współdzielą ten stadion. I no, to jest ewidentne po prostu, po której stronie jesteśmy, nie trzeba się zastanawiać, bo jest napisane po włosku. To tłumaczenie jest troszeczkę niezręczne na język polski. Powiem po polsku: wiraż południowy, wiraż
zgodnie północny.
Zakręt, tak.
Krzywa.
Na Legii się mówiło zawsze krzywa wirażu.
Jak będziesz jeździł dużo po drogach włoskich, a czeka cię to, bo igrzyska zimowe to jest głównie igrzyska w samochodzie czy autobusie, to tam jest ten sam wyraz, o którym powiedziałeś, z dodatkiem perikoloza.
Perikoloza, tak, tak, bo jest może być niebezpiecznie.
A trasy narciarskie szwajcarskie są per esperti albo per diletanti.
A z lekcji łaciny per, pamiętasz per aspera ad astra.
Na szczęście parę rzeczy więcej pamiętam z łaciny. Przy okazji na San Siro również znajduje się wspaniały hipodrom. Zresztą tak naprawdę kilka tych hipodromów. I jest to obiekt genialny, więc jakby ktoś był w Mediolanie, to polecam serdecznie, żeby się tam przejść. Tam są i restauracje, i kafejki, więc można tam naprawdę wspaniale czas spędzić, szczególnie jeśli będą wyścigi. Niestety w lutym nie ma. Więc tak, wybrałem się tam na rowerze, wspaniała wycieczka, polecam. Jutro chcę rano pójść na łyżwy, to tak powiem, bo wieczorem jest próba generalna przed ceremonią otwarcia piątkową. Jutro ona się odbędzie, więc wieczorem będę zajęty, więc wykorzystam przedpołudnie na kolejną wycieczkę i znalazłem już 8 kilometrów stąd lodowisko otwarte, więc pojadę tam pojeździć na łyżwach. Na rowerze pojadę.
A rower masz na płozach?
Tutaj, wiesz co, tutaj płozy by się nie na wiele zdały, bo w samym Mediolanie jest ciepło. Dzisiaj było plus 5, przedwczoraj było plus 10. W górach jest zimno i ciągle dostaję komunikaty w aplikacji takiej transportowej, żeby się gdzieś tam nie wybierać samochodem, bo droga nieprzejezdna, żeby zatankować paliwo diesla wzmocnionego, do takiego dorasowanego, jeśli chodzi o jakieś tam oktany, więc no, w górach się więcej dzieje jak na razie. Ja ruszę w góry dopiero w sobotę, bo będę się przedzierał do Livigno. Aplikacja pokazuje, że będę jechał tam, uwaga, 9 godzin.
Ostro.
Ja jeszcze wracając do tego Albertville, mieszkańcy, z którymi troszeczkę się kontaktowaliśmy, mówili, że te igrzyska, no to też są Alpy francuskie, prawda? To mówili, że igrzyska zmieniły ich życie właśnie dlatego, że wybudowano całą masę dróg. I po tych Alpach francuskich od igrzysk w Albertville zupełnie inaczej się jeździ. Tam nie było tak wielkich odległości, bo te igrzyska, z tego co czytałem, mam nadzieję, że to potwierdzisz, są nieprawdopodobnie rozrzucone i każdy, kto tam był, a wielu Polaków było na nartach, wie, że z, nie wiem, Mediolan, Cortina, Bormio, Livigno, Anterselva, gdzie jest właśnie biathlon, tak, jak to woli, Antholz, prawda, to jest daleko. I z drugiej strony mnie się bardzo podoba to, że Włosi korzystają z infrastruktury, którą już mają. To jest ewidentna nowa rzecz w organizacji igrzysk. To znaczy, że nie przejmują się tym, że jest daleko, tylko przejmują się raczej tym organizatorzy. Tak samo było zresztą w Paryżu. Żeby korzystać z tego, co jest, nie budować białych słoni. Tutaj, jeśli chodzi o zimowe igrzyska, to takim typowym, zawsze wymienianym białym słoniem jest tor bobslejowo-saneczkowy, który ja myślałem, zresztą, może ty na ten temat coś wiesz. Ja jeszcze się nie doczytałem. Dlaczego ten tor bobslejowo-saneczkowy, który był wykorzystywany przy igrzyskach poprzednich zimowych we Włoszech, w Turynie w 2006 roku, pewnie już nie istnieje, zardzewiał, bo to przecież jest tak naprawdę na co dzień potrzebne w kilku miejscach w Europie. I z tego co wiem, to jedyną nową rzeczą zbudowaną praktycznie, jeśli chodzi o infrastrukturę sportową, jest ten tor.
Darku.
Tak, to prawda. W Cortinie d'Ampezzo będą się ścigać i saneczkarze, i skeletoniarze, nie wiem, czy to jest skeletoniści. I no, z naszej perspektywy też, co bardzo ważne, bobslejistki pierwszy raz w historii z Klaudią Adamę, która jako pierwsza Polka wystartuje w igrzyskach, już startowała w letnich, a teraz będzie miała na koncie starty w zimowych, czego jeszcze nie doświadczyliśmy, bo mieliśmy Polaków, którzy startowali w dwóch dyscyplinach sportowych. Świętej pamięci zmarł wczoraj Józef Gąsienica-Sobczak, biegacz startujący przecież właśnie w Cortinie, potem był rewelacyjnym biatlonistą. Mieliśmy też niestety już nieżyjącego Zbigniewa Pacelta, mojego trenera z dawnych lat, który najpierw ścigał się jako pływak, a potem jako pięcioboista. No ale żeby startować latem i zimą, co prawda te bobsleje są takim wdzięcznym lądowiskiem dla wielu sprinterów, chociażby no, zasłynął przecież Edwin Moses, wybitny 400-metrowiec, to on jako pierwszy, płotkarz 400-metrowiec, który on jako pierwszy po zakończeniu kariery, być może jeszcze w trakcie, zaczął startować w bobslejach. Co prawda na igrzyskach, z tego co wiem, nie wystartował, ale takich osób, które współdzieliły różne konkurencje, było sporo, no ale takich Polaków jeszcze nie, jeśli chodzi o właśnie i zimowe i konkurencję. Ale kończąc o tym torze, no tak, długo się mówiło o tym, że w ogóle konkurencje saneczkowe i bobslejowe odbędą się nawet poza granicami kraju. Nie wiem, co się dzieje. Tak, tak. Mówiono o Szwajcarii, mówiono o Innsbrucku nawet. Więc to jest zaledwie po drugiej stronie przełęczy Brennero, więc będziemy w południowym Tyrolu, więc to naprawdę nie jest daleko. Logistycznie pewnie to jest już nieduże wyzwanie. Nie wiem, co się dzieje z tym torem turyńskim, ale faktycznie był długo znak zapytania, jednak się okazało, że znalazły się środki na odbudowanie, na modernizację toru w Cortinie. Podobno stosunkowo płaski początek, a potem się przyspiesza do 130, więc emocji na pewno nie zabraknie.
Z tego, co słyszałem, to może to nie miało decydującego znaczenia, bo już poważniejsze przeszkody udawało się obejść, jeśli chodzi o ten tor. No, że jednak karta olimpijska, ona pozwala na wiele, to znaczy, żeby można było te igrzyska rozrzucić, ale jednak w ramach jednego kraju. Do tej pory nie było takiego precedensu, nie licząc, nie, no jeden był, igrzyska w jeździectwie, te w Melbourne w 1956 roku, zawody jeździeckie odbywały się w Sztokholmie. Chodziło o transport koni, kwarantannę i tak dalej, ale generalnie to ta zasada, żeby no, jedność miejsca już nie jest możliwa, i nigdy nie była możliwa w przypadku sportów zimowych, ale żeby w ramach jednego kraju. Podobno ten argument też był podnoszony we Włoszech.
Podczas igrzysk w Paryżu, przypomnę, surfing odbywał się gdzieś na Tahiti.
Więc, no ale Tahiti to Francja.
No niby tak, no ale zupełnie inny kontynent, więc też... też daleko, a z tego co pamiętam, to jakby to już znacznie bliżej. Podczas igrzysk w Pekinie z kolei konkurencje jeździeckie odbywały się w Hongkongu, ze względu też właśnie na przepisy dotyczące kwarantanny koni.
Ale Hongkong był już wtedy chiński.
Tak, ale no, mimo wszystko jakby jest cały czas innym krajem, prawda? No wiadomo.
Ileś można się dowiedzieć z klubu trójki.
Ten wątek polskich bobsleistek jest bardzo ciekawy, bo zdarzyły się już nawet medale zdobywane przez Amerykanki, które najpierw biegały w sztafecie 4x400. Amerykanka to było bodaj na igrzyskach w Soczi. I zdobyła też medal w bobslejach i mieliśmy bardzo podobną historię w polskich bobslejach męskich, bo Andrzej Kupczyk, który wraz z Andrzejem Żyłą w latach 80. próbowali wskrzesić polskie bobsleje i nawet im się to trochę udało. Przedtem startował w 76 roku na 800 metrów w igrzyskach w Montrealu, także niewiele brakowało i by wystartował także w Sarajewie, a jego syn, nie pamiętam, Sebastian chyba
Dawid,
Kupczyk,
Dawid Kupczyk,
jest, o ile dobrze kojarzę,
trenerem teraz.
Teraz jest trenerem, ale jako pilot bobów startował minimum 3 razy w igrzyskach olimpijskich. Także jest absolutnie polskim olimpijczykiem w bobslejach. Także pod tym względem bobsleje są bardzo wdzięczne, bo tam jest potrzebny kawał chłopa,
który rozepcha,
bo tak się mówi, że się boba rozpycha na początku.
Ale gaz musi mieć.
I musi zdążyć do niego wskoczyć, no więc musi być w miarę sprawny też. Więc najlepiej się do tego nadają sprinterzy i 10-boiści, a u pań sprinterki i 7-boistki.
Znów podniosę walory edukacyjne tej audycji.
Bogu dzięki, książę Albert Monaco nigdy nie zdobył medalu, chociaż startował.
Startował.
Ja jestem taki mądry o tych bobslejach, dlatego, że ja zaczynałem swoją karierę dziennikarską od saneczkarstwa i bobslejów. Ja zaczynałem w Przeglądzie Sportowym, nie chcę już mówić, ile lat temu to było, ale jak wspomniałem, igrzyska w Sarajewie, to sobie państwo mogą policzyć. I pierwszą dyscyplinę, jaką dostałem pod opiekę, to były właśnie sporty płozowe. Jeździłem na Mistrzostwa Polski do Krynicy i jako jedyny pewnie obok Grześka Pajdy, który...
Doskonale pamiętasz takie ziemie jak ta obecna.
Grzesiek do dziś komentuje saneczkarstwo, bobsleje i skeleton i też bardzo długo, on jest z Bielska i bardzo długo działał też w klubach saneczkowych tam na Śląsku i na Żywiecczyźnie. Więc być może on też jechał bobslejem, ale ja na pewno bobslejem jechałem. Przewieźli mnie właśnie Żyła i Kupczyk na torze w Karpaczu.
No i jak?
No naprawdę jechałem, nie wiem, to może było 500 metrów, a na pewno nie 1500, bo ten tor miał tam pewnie z 800 wtedy zrobiony w Karpaczu. Było to niesamowite przeżycie. Mnie rozpędzili pewnie do 60 km na godzinę, a nie do 130, ale jeszcze na końcu musiałem hamować, bo ten, który siedzi z tyłu, musi pociągnąć takie wajchy, które hamują tego boba. Na szczęście nie musiałem go rozpychać. Rozepchnęli mnie, nie musiałem biec do niego.
Biec, a bo to była jedynka, tak?
To była dwójka. Jechałem właśnie z Andrzejem Żyłą, a Andrzej Kupczyk nas wypchnął i tam jeszcze być może jacyś inni dżentelmeni, żebyśmy jakąś tą szybkość początkową nabrali, ale generalnie no...
Ale rozglądałeś się, czy byłeś tak schowany w celach?
Nie bardzo miałem... Kazali mi pochylić głowę, żeby było aerodynamicznie. Ale zapamiętałem jedną rzecz, to jest do dziś trwa, że są tylko dwa sporty, w których wiek juniora nie kończy się, to nie jest 18 lat. Jeden z tych sportów to bridge, bliskim bardzo mojemu sercu. Sport, gra umysłowa, tak. Bridge sportowy, nawet tak to się oficjalnie nazywa. A drugi sport...
Włożył kij w mrowisko.
A drugi sport to bobsleje, gdzie wiek juniora to jest, o ile dobrze pamiętam, 25 lat. Mm-hmm. To wszystko dlatego, że tam jest niezwykle trudne szkolenie i tak już mówiąc zupełnie poważnie, sport bobslejowy jest niebezpieczny i wymaga naprawdę solidnego przygotowania technicznego.
Ja pamiętam, jak Tomek powiedziałeś, że oni usiłowali wskrzesić polskie bobsleje i to muszę powiedzieć, odbywało się, pamiętam to doskonale, w atmosferze dość prześmiewczej ze strony mediów. Nasi starsi koledzy, no, żartowali sobie, a po co te pieniądze wydawać i tak dalej. To były czasy, kiedy nie będę wymieniał nazwisk, bo ci koledzy jeszcze pracują albo są emerytami, ale ja ich znam. Pisali, zdarzało się czytać zdania, że nie wiem, worek kartofli na sankach zjedzie tak samo szybko jak ten saneczkarz. I to było niezwykle krzywdzące. Nienawidziłem takiego pisania. Jeden dziennikarz się w tym specjalizował, pracujący wtedy w Sztandarze Młodych, pamiętam. Jak zobaczyłem te boby na własne oczy i te saneczki, to dopiero wtedy moja intuicyjna niechęć do takiego pisania została wsparta przez wrażenie. To naprawdę robi ogromne wrażenie. To są wrażenia... I to jest jedyna rzecz, którą w telewizji może troszeczkę gorzej się odbiera. Mianowicie oprócz tego, co widzisz, jest jeszcze to, co słyszysz, jak oni jadą. I to jeszcze potęguje to wrażenie, że to jest naprawdę ciekawa i trudna zabawa.
Panowie, muszę was zapytać, tych panów siedzących w studiu, czy wy pamiętacie, no bo jesteście legendami dziennikarstwa sportowego, czy wy pamiętacie ten skok po złoty medal Wojciecha Fortuny?
No znakomicie.
Ja go pamiętam doskonale, to było w nocy oczywiście. I pamiętam, dużo bardziej emocjonująca była druga seria. Mhm. Dlatego, że wtedy były inne zasady rozgrywania. To nie było tak jak teraz, do czego wszyscy są przyzwyczajeni, że ten, który wygrał pierwszą serię, to skacze ostatni. Tylko oni normalnie skakali według numerów startowych. Mhm. No i Fortuna skoczył w tej drugiej serii i niestety prawie spadł na bóle, bo tam 30 metrów mniej chyba skoczył w drugiej. 111 w pierwszej.
87 metrów. W pierwszej 111, w drugiej 87.
To było, zaczęliśmy wszyscy drżeć i potem kolejni skakali, ci, którzy byli tam blisko. Znaczy blisko to nikt nie był po pierwszej serii, bo on przeskoczył skocznie prawie wtedy, ale zbliżali się do niego, zbliżali i w końcu on wygrał ten złoty medal o 0,1 punktu.
Aha. Tak. Jest taka anegdota, którą chyba mogę opowiedzieć, że w trakcie tej trener Wojciecha Fortuny nie pojechał na te igrzyska, tylko był w Zakopanem i telewizja się połączyła Fortunę połączyła z tym trenerem i trener na zakończenie tej rozmowy mówi do Fortuny, to ja ci życzę szczęśliwego powrotu do domu, a pan Fortuna nawzajem. A to podobno, jak twierdzili miejscowi, była to odpowiedź pod tekstem, bo trener był trochę szaławiła.
No i też warto przypomnieć że to, że w ogóle Wojciech Fortuna pojechał na igrzyska,
tak, to jest
zasługa dziennikarzy.
Przeglądu sportowego.
Przede wszystkim Mariana Macenauera, legendarnego korespondenta Przeglądu Sportowego w Zakopanem, bo on miał wtedy 18 lat i no, były pomysły, żeby takiego Młokosa jednak
tak, bo on wygrał takie kwalifikacje, a nie chcieli go zabrać ze względu na to, że jest młody, że się pogubi. Zresztą ja teraz przygotowuję taki cykl poranny o różnych sportowcach. Zresztą chyba już mówiłem o tym niedawno. I właśnie było o panu Wojciechu Fortunie. I tam znalazłem jego cytat, opowieść o tym, że jemu chodziło przede wszystkim, żeby udowodnić, że ten towarzysz, który nie chciał go wysłać na igrzyska, żeby on po prostu wiedział, że mógł popełnić bardzo duży błąd.
Tak, oczywiście. Trzeba przecież przypomnieć, że Wojciech Fortuna zdobył złoty medal, a w tym drugim konkursie na mniejszej skoczni chyba był szósty, z tego co pamiętam. Tak. Czyli to, no, to było po prostu dla niego świetne igrzyska. Nie tylko ten jeden skok, który rzeczywiście był legendarny.
Panowie, natomiast tutaj zwracam się do Darka Urbanowicza. Jak wymieniałeś te twoje nadzieje medalowe dla Polski w liczbie 4, to rozumiem, że nie zakładałeś, że pojawi się na podium jakiś skoczek i to jest chyba dość smutne, bo od 2002 roku z każdych kolejnych igrzysk przewoziliśmy medale w skokach narciarskich. Mnóstwo sukcesów, gigantycznych sukcesów, chociażby takich jak 3 złote medale olimpijskie Kamila Stocha. Mnóstwo pieniędzy też wpompowanych w ten sport, a on dziś wygląda na to, że kompletnie leży.
No tak, mam wrażenie, że na skokach nikt się nie zna, a wszyscy mają dużo do powiedzenia i to trochę ja też tak mam, chociaż ja nie mam wcale dużo do powiedzenia na temat skoków. Jest Kacper Tomasiak, na którego liczymy. Rozmawiałem z Igorem Błachutem, który jest moim autorytetem, jeśli chodzi o skoki, komentator Eurosportu. I on powiedział, że ma takie niejasne przeczucie, że ten Kacper Tomasiak, jak zostanie sparowany do konkursu duetów z Kamilem Stochem, to może coś z tego wyjść. Więc jakby to nie jest tak, że odbiera się im wszelkie szanse, aczkolwiek no faktycznie postawa naszych asów przestworzy na konkursach wszelkiej maści w tym, w poprzednim również sezonie pozostawia wiele, wiele do życzenia i daje mało optymizmu po prostu. I to jest smutne, bo faktycznie po tej całej Małyszomanii, po tej późniejszej Stochomanii, po tym co się działo przez lata, przecież i w drużynie zdobywaliśmy szereg sukcesów w konkursach drużynowych, nawet na igrzyskach. Przecież w Pjongczangu, tak, w Pjongczangu mieliśmy brąz. No to tylko świadczyło o tym, jak mocni jesteśmy po prostu jako reprezentacja, jako kadra, jako być może naród zakochany w skokach. No a teraz jest jakiś moment, który chyba powoduje to, że trzeba rozliczyć, co się stało z tymi milionami, które poszły na niebudowę skoczni, na niepozyskiwanie dzieciaków do klubów i tak dalej. No, coś zostało jednak zawalone, jakieś błędy zostały popełnione.
Panowie, wasze zdanie na temat kryzysu polskich skoków?
No, moje zdanie jest takie, że ja nie byłem też optymistą, kiedy kończyła się Małyszomania. Mhm. Nie sądziłem, że tak szybko będzie Stoch, będzie Żyła, będzie Kubacki. I to troszeczkę mityguje mój krytycyzm, bo być może ktoś się pojawi. Natomiast no, niewątpliwie to był czas tak wspaniały dla skoków, że no, trudno się spodziewać, żeby to natychmiast się powtórzyło. Ja generalnie uważam, że wszyscy skoczkowie, którzy startowali po Małyszu, wszyscy polscy skoczkowie, to powinni pójść 2 razy w roku z pielgrzymką do mistrza Adama, bo dzięki niemu stali się bohaterami powszechnie dostrzegalnymi, zarobili kupę pieniędzy. Skoki narciarskie stały się biznesem, który przynosi naprawdę duże pieniądze, jak powiedziałeś, i związkowi, i samym zawodnikom. I to była po prostu nowa jakość. A przecież przypomnijmy sobie, jak zaczynał Małysz, jak były te sławne rozmowy z Edim Federerem, który klękał przed Polem Tainerem i całował go w rękę. I to było właściwie, no, z całym szacunkiem.
Jak Ojca Świętego.
Tak, no to skoki narciarskie były troszkę takim, no oczywiście zawsze ludzie to lubili oglądać. Przecież ja, nawet kiedy nie było medali, to się to oglądało, bo to ludzie ptaki, prawda, Przybyła, Pawlusiak, Daniel Gąsienica, przedtem jeszcze Sztolf, Witkę. To jak mówię, to w sezonie zimowym to się oglądało, bo to jest po prostu, no leci człowiek.
My Darku Piotra Fijasa jako dzieci
i ląduje. Piotr Fijas, a tak, pominąłem Fijasa, przepraszam.
I Stanisław Bobak.
I Stanisław Bobak, tak. Tak.
Eddie Edwards.
No ale trzymajmy się ziemi, czyli ten. Czyli naszych
on się trzymał ziemi.
I Beskidów. On się bardzo trzymał ziemi, tak. Natomiast słuchajcie, nie ma co udawać, no tak to było. Ale generalnie zobaczcie, to co się dzieje w sportach zimowych w tej chwili, to jest kolejny dowód, że w sporcie i w kibicowaniu, no i jednostka jest, gwiazdor to jest wszystko. Przecież wszyscy wiedzieli, kto to jest Jochałk, Biergen. Między Polską a Norwegią wybuchła prawie astmatyczna wojna, prawda?
Kordon sanitarny kordon się niemalże sanitarny. Pojawił.
Wszyscy wiedzieliśmy, o co chodzi. Każdy weekend jajecznica z Justyną Kowalczyk i domowy obiad z Małyszem, prawda, rosół. I to było przez lata. I myśmy wszyscy wiedzieli o ich rywalach, o wszystkim, co się w tych sportach dzieje. Dzisiaj tego nie ma i obawiam się, że to szybko nie wróci, oby kiedykolwiek wróciło. Chociaż w takiej skali, jak było przy okazji Małysza, no to wydaje mi się, że to może gdybyśmy... Jedyną osobą, która mogłaby to temu dorównać, by było to, gdyby Iga Świątek wygrywała tak, jak zaczęła wygrywać w 22-23. Gdyby ona była...
Ale Iga Świątek musiałaby mieć taką powierzchowność jak Adam Małysz, a to jest przepaść pomiędzy nimi.
Podoba ci się, bardziej ci się Małysz podoba, tak?
Małysza się po prostu kochało.
Małysza się kochało, tak.
Ja się zgadzam, tutaj chyba to usłyszałem od Tomka Wolfke w 30 medalu, że Iga Świątek jest najwybitniejszym polskim sportowcem w historii. Podpisuje się obydwoma rękoma, natomiast nie przez przypadek przegrała plebiscyt przeglądu sportowego, bo przestaje być lubiana. Natomiast Małysza się kochało, kocha tak, i będzie tak, kochać.
Niewątpliwie.
Ale w tym, co Mirek mówi, jest dużo fajne i prawdy. U mnie w domu do dzisiaj, kiedy polski sportowiec troszeczkę przegrywa, to my to kwitujemy takim stwierdzeniem, Justyna jest troszkę daleko. Bo to któryś z komentatorów tak kiedyś pięknie powiedział, jak ona biegła parę metrów za czołówką, a potem i tak na końcu je wszystkie dochodziła i wygrywała. Co do skoków narciarskich, to jest, proszę państwa, sport alchemiczny. Naprawdę. Ja pamiętam i będę to powtarzał za każdym razem, kiedy ktoś mnie pyta o skoki, jak Apoloniusz Steiner w Przypływie Szczerości kiedyś się przyznał, jeszcze w czasach, kiedy był trenerem Małysza. Panowie, my nie wiemy, dlaczego on dobrze skakał i teraz naprawdę nie wiemy, dlaczego on skacze gorzej. I to jest w tym jakaś prawda, no bo to jest sport, który rozstrzyga się w ułamku sekundy, naprawdę. No
w takich niuansach, że
jest w nim istotny tylko ten moment, w którym trzeba trafić w belkę.
I oprócz tego jest jeszcze jedna rzecz w skokach, która się zmieniła i być może to też mogło odmienić stosunek ludzi. Mianowicie, no kiedyś było łatwiej odczytać to wszystko, co się dzieje. Dzisiaj bez komentatora, takiego właśnie jak Igor czy Marek Rudziński, Igor Błachut, widz przed telewizorem jest bezradny, bo nie wygra ten, kto skoczył najdalej, nawet nie wygrał ten, kto skoczył najładniej. Przeliczniki za wiatr, za belkę, za to, za śmo, za owo.
Ja zresztą
nie uważam, żeby te wszystkie rekompensaty...
Jeszcze dyskwalifikacje za szycie stroju właśnie.
A te stroje to już w ogóle jest masakra. Ale generalnie nie uważam zresztą, nie wiem, co wy o tym sądzicie, że te wszystkie rekompensaty, o których mówimy, za różne rzeczy, że one tak naprawdę w 100% wyrównują szanse. Ja pamiętam, jak wielki Małysz w Zakopanem, kiedy tam on rywalizował jeszcze z Rachonenem i innymi, z Hanawaldem, mówił, jaki wiatr, jak człowiek jest w dobrej formie, to poleci i z wiatrem, i pod wiatr, prawda? A w tej chwili magiczne słowo wiaterek.
I pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, która nie tylko w skokach jest ważna, ale we wszystkich sportach. Dyspozycja dnia. Dyspozycja dnia, odporność psychiczna na presję. Prełc wygrywa co chce, jak chce i kiedy
jak
chce.
Jak Małysz za
tak,
za
ale ty, jak mu się pokaże złoty medal w jego imaginacji wieczornej poprzedniego dnia i się nie wyśpi i wstanie lewą nogą i będzie miał jakąś lekką niedyspozycję, katar może złapie i tak dalej i będzie po Prełcu.
To prawda.
I odmówi skakania. Panowie, ponieważ się pasujemy trochę nad skokami, zwróćmy uwagę i skupmy się na tych panczenach, bo to, co się obecnie dzieje w łyżwiarstwie szybkim, to jest fenomen i naprawdę na każdym polu, na każdym dystansie mamy kogoś, kto się liczy i to w skali światowej.
Tak jest. Potwierdzamy to, co powiedział Darek Urbanowicz. Trzymamy kciuki za naszych panów.
I na łyżwach ludzie jeżdżą, a na nartach ludzie nie skaczą.
To prawda. Mirosław Żukowski, Tomasz Wolfke, Dariusz Urbanowicz, Krzysztof Łoniewski. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękuję.
Ogłoszenie społeczne.
Znikam na dwa dni. Bez telefonu, bez scrollowania, bez powiadomień. Trudno? Jasne, ale głowa odpoczywa. W nocy śpię lepiej. Mam czas na rozmowę z bliskimi. Na książkę, na bieganie, na życie tu i teraz, nie w ekranie. Dalej od telefonu, bliżej siebie. Dołącz do wyzwania Fundacji Twarze Depresji i sprawdź, jak to jest być offline.
Ogłoszenie społeczne.
Zapraszamy do reklamy.
Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
No kto, no wiadomo.
Ci panowie z Media Expert.
Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media Expert.pl.
Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
Desnoran?
Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
Jak? Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
Po Desnoranie znika chrapanie.
Aflofarm.
Żegnamy reklamy.
Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 3 lutego, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Posypały się dymisje w Służbie Ochrony Państwa. Po kontroli odwołano 4 dyrektorów i 1 z funkcjonariuszy. Obecny komisarz i były komisarz Komisji Europejskiej w dokumentach ze sprawy Pstina. Bruksela już bada, co ich łączyło z biznesmenem oskarżanym o pedofilię. W Gdańsku zamarzła Motława, służby jednak ostrzegają, żeby na nią nie wchodzić. Odwołano 4 dyrektorów Służby Ochrony Państwa. To efekt audytu przeprowadzonego w formacji.
Te kolejne decyzje, które są teraz podejmowane przez obecnego komendanta SOP, są wynikiem tej kontroli. To nie koniec odwołań. W najbliższych dniach będą zapadały kolejne decyzje.
Informuje rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka. Oprócz odwołania dyrektorów, szef SOP zawiesił w obowiązkach jednego z funkcjonariuszy formacji.
Od października zeszłego roku było prowadzone postępowanie wyjaśniające wobec tego funkcjonariusza. To postępowanie wyjaśniające przeszło w postępowanie dyscyplinarne i niestety również wykazało nieprawidłowości, a bardziej natury etycznej.
Wcześniej w wyniku kontroli zawieszono generała Radosława Jaworskiego, który nadzorował SOP do 20 stycznia. Komisja Europejska uwikłana w skandal Epsteina, amerykańskiego pedofila, który miał kontakty z wieloma bogatymi i wpływowymi ludźmi z całego świata. Jeden z obecnych komisarzy, Słowak Maroš Šefčovič, którego nazwisko pojawia się w dokumentach z akt sprawy, zaprzeczył, że się kontaktował z Epsteinem. Był już komisarz Brytyjczyk, za te kontakty jest pod lupą Brukseli.
Peter Mandelson był komisarzem w latach 2004-2008. Później był ministrem w brytyjskim rządzie. W 2010, w czasie kryzysu finansowego, miał on uprzedzić Amerykanina o pakiecie ratującym Grecję i strefę euro, jeszcze zanim decyzja została podjęta. Są przesłanki wskazujące, że niektóre zasady zostały naruszone, poinformował rzecznik Komisji Europejskiej Balázs Ujvary. Oceniamy, czy do tego doszło. A jeśli chodzi o obecnego komisarza do spraw handlu, to jego nazwisko pojawia się trzykrotnie w opublikowanych dokumentach. Maroš Šefčovič w oświadczeniu napisał, że nie miał ani bezpośredniego kontaktu, ani pośredniego, że nikogo nie upoważniał do reprezentowania go w kontaktach z przestępcą i że jest przerażony, że jego nazwisko pojawia się w tej sprawie. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
W Gdańsku po raz pierwszy od 10 lat zamarzła Motława. Tłumy weszły na zamarzniętą wodę w okolicy gdańskiego Żurawia, ale służby ostrzegają, że to się może źle skończyć. Szczególnie niebezpiecznie może być w kolejnych dniach, kiedy zacznie się ocieplać.
Niektóre osoby ryzykują, nad czym ubolewamy. Nie ma zakazu prawnego, żeby nie można było wchodzić, ale my odradzamy, a już na pewno odradzamy wchodzenie z dziećmi, chociażby z tego powodu, że uczymy ich takich zachowań. A jednak te zachowania chodzenia po lodzie w naszym kraju, w naszym mimo wszystko warunkach klimatycznych, no, nie są tak bezpieczne, jak właśnie w tych krajach skandynawskich.
Mówił Jacek Jakubczyk ze Straży Pożarnej w Gdańsku. Według prognoz w kolejnych dniach może nadejść odwilż, ale prognozy mówią też o kolejnym okresie mrozu. Służby podkreślają, że w takich warunkach trudno ocenić grubość i stabilność lodu. Ważą się losy kandydatury Marine Le Pen w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji. Liderka narodowców staje po raz drugi przed sądem w sprawie dotyczącej defraudacji unijnych funduszy. Prokuratura opowiedziała się za utrzymaniem wyroku pierwszej instancji, który uniemożliwia jej start w wyścigu prezydenckim.
Marine Le Pen nie zmieniła linii obrony, odrzucając zarzut nielegalnego wykorzystania niemal 3 milionów euro z funduszy Parlamentu Europejskiego na zatrudnianie pracowników partii. W związku z tym prokuratura domaga się potwierdzenia kary 4 lat więzienia, grzywny w wysokości 100 tysięcy euro oraz 5-letniego zakazu kandydowania w wyborach. Jeśli sąd przychyli się do stanowiska prokuratury i Marine Le Pen zostanie skazana prawomocnie, nie będzie mogła wystartować w przyszłorocznym wyścigu prezydenckim. Jeśli jednak złożyłaby skargę kasacyjną, kampanię prowadziłaby z elektroniczną opaską na nodze. Dlatego narodowcy coraz otwarciej mówią o planie B, czyli starcie Jordana Bardelli, 30-letniego szefa Zjednoczenia Narodowego. Stefan Folzer, Polskie Radio.
W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub umiarkowana, miejscami dostateczna. Najlepiej oddycha się na południu województwa małopolskiego. W Nowej Rudzie, Suchej Beskidzkiej, Żywcu, Łomży i Gdańsku ze względu na wysokie stężenie szkodliwych substancji w powietrzu osoby starsze i chore, kobiety w ciąży oraz małe dzieci powinny unikać przebywania na zewnątrz. Aktualnie około 24% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Zaleca się normalne korzystanie z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki.
Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
Sport i Norbert Michalak.
Hubert Hurkacz szybko odpadł z halowego turnieju na kortach twardych w Montpellier. Polski tenisista w pierwszej rundzie przegrał z dużo niżej notowanym Martinem Damem 6-7-4-6. Amerykanin, który zajmuje 160. miejsce w rankingu ATP, w następnej rundzie zagra z Hiszpanem Roberto Bautistą Agutem. Bardzo dobre wyniki polskich lekkoatletów podczas meetingu w Ostrawie. Pia Skrzeszowska uzyskała najlepszy w tym roku wynik na świecie w biegu na 60 metrów przez płotki. Polka przebiegła ten dystans w 7 sekund i 78 setnych. Skrzeszowska tym samym wypełniła minimum na halowe Mistrzostwa Świata w Toruniu. Z kolei Maciej Wyderka ustanowił halowy rekord Polski w biegu na 800 metrów. 23-letni zawodnik zajął drugie miejsce. Tym samym o równe pół sekundy poprawił rekordowe osiągnięcie Adama Kszczota z 2012 roku. Kszczot jest pod wrażeniem wyczynu Wyderki.
Jeżeli zrobił rekord Polski, to super. Nareszcie sprzęt robi robotę. Cały świat ruszył do przodu o ponad sekundę. Z każdym sezonem daje to fajne efekty. Dużo się dzieje.
W biegu w Ostrawie szóste miejsce zajął inny reprezentant Polski, Filip Ostrowski. Dobra wiadomość dla fanów Lindsay Vonn. Amerykańska alpejka poinformowała właśnie, że po kontuzji odniesionej w piątek podczas zjazdu w Crown Mountain, gdzie po upadku wpadła w siatkę ochronną, uda jej się wystartować w Igrzyskach Olimpijskich we Włoszech.
Lindsay Vonn uszkodziła więzadło krzyżowe przednie w lewym kolanie. Amerykanka poinformowała jednak, że we wtorek jeździła już na nartach i że jej kolano jest stabilne i silne, a ona planuje start w zimowych Igrzyskach Olimpijskich. Wiem, jakie miałam szanse przed piątkowym upadkiem. Teraz są one mniejsze, ale w dalszym ciągu czuję się na siłach, aby wziąć udział w rywalizacji. Dopóki czuję szansę na sukces, będę walczyć. Podkreśliła Amerykanka i dodała, że nie chce wracać do domu z myślą, że nawet nie spróbowała. Jej głównym celem jest start w zjeździe, a decyzje dotyczące kombinacji i supergiganta podejmie później. Dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski, Stany Zjednoczone.
Na koniec koszykówka. Śląsk Wrocław wygrał na wyjeździe z Bachczeszechirem. Stambuł 82-80 w przedostatniej kolejce grupy A Pucharu Europy Koszykarzy. Wrocławianie jednak nie mają już szans na awans do fazy pucharowej.
Tej nocy najchłodniej na Suwalszczyźnie, tam na termometrach minus 18 stopni, najcieplej będzie na południu minus 3. Na Suwalszczyźnie spodziewane marznące opady i na drogach może być bardzo ślisko.
Ogłoszenie społeczne.
Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania.
Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl.
Ogłoszenie społeczne.
Zapraszamy do reklamy.
Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
Ach, ci panowie z Media Expert.
Prawda?
Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
Co za dzień.
Co się stało?
Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
Meliski?
Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
Czyli to takie pastylki antystresowe?
Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
Na mnie i na Meliski.
Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
Żegnamy reklamy.
Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9 minut po godzinie 21.
H.
CH.
H.
CH.
Jacek Kabryluk, Bartek Kaczyński.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. To jest 338 wydanie HCH. I zapraszamy na spotkanie z muzyką różną do godziny 23. Ze wskazaniem, muzyka różna, ze wskazaniem na pewnego niemieckiego artystę, który, jak się okazało, obchodzi. Nie wiem właściwie, czy on świętuje dzisiaj, ale my będziemy świętować za niego 25. rocznicę jego najważniejszej płyty.
To ja dodam tylko, że nasze wydanie dzisiaj jest wyjątkowo jubileuszowe, żeby tradycji stało się zadość. Jednocześnie dodam, że jesteśmy dziś w pełnym składzie. Witaj, Bartku. Brakowało nam cię przed tygodniem.
No i tam tydzień, wiesz. To
ach, tydzień, ale moim partnerem był Alan Vega, też zacny artysta, a dzisiaj rzeczywiście porozmawiamy o tym, co pewien gentleman robił w swoim domu w roku 2000, w swoim berlińskim mieszkaniu. Tak. I co z tego wszystkiego wyszło i jak to wszystko brzmi po 25 latach, ale to w drugiej godzinie naszego spotkania, a w pierwszej, jak zwykle, piosenki. Przede wszystkim nowe piosenki i nie piosenki, czyli tradycyjnie same nowości. Zaczynamy.
For the very first time.
coming? Do you think? Every animal dies. Or are they as endless as time? 'Cause I don't think it's possible to disappear.
Andy Eisenberg na początek tego wydania HCH, Meaning Business, z płyty, która się dopiero ukaże 3 kwietnia i będzie nosiła tytuł Wendy Eisenberg. No jak ktoś tak tytułuje płytę, to znaczy, że coś się będzie działo.
No i chciałem powiedzieć, że no coraz bardziej piosenkowa jest Wendy Eisenberg, a znamy ją przecież ze świetnych płyt gitarowych, z udziału w bardzo różnych zespołach, ale przede wszystkim jako instrumentalistkę, ale od pewnego czasu ujawnia się jako kompozytorka. Oczywiście pojawiała się jako wokalistka, autorka swoich piosenek, ale tak jak produkuje i nagrywa swoje ostatnie piosenki, no to do tej pory jeszcze takich sytuacji nie było. Zatem czekamy z wielką niecierpliwością, tak bym powiedział.
Produkcja Marii Rubio, więc jest, jeśli mnie pamięć nie myli, to tak się, takie imię i nazwisko nosi More Ease niejaka, więc rozumiem, że jako producentka występuje pod własnym nazwiskiem. Więc to jest ta druga osoba odpowiedzialna w dużej mierze za brzmienie tej płyty. Rzeczywiście zaskakująco się to zapowiada. I bardzo przystępnie, ale to idealny utwór z kolei na dzień dobry.
Maurice, która z Claire Rousset również nagrywała płytę.
No tak,
w związku
tak,
z tym
tak.
Te koneksje i powiązania są bardzo istotne. Mnóstwo nowości, to jest w ogóle świetna informacja. Zaczął się nowy rok i już moglibyśmy ułożyć Państwu dwie audycje z rzeczy intrygujących, nie tylko z zapowiedzi nowych płyt, ale póki co zapowiedzi tego dżentelmena znają Państwo i z solowych nagrań, i z kwartetu Small, Medium, Large, czyli Gregory Allman.
Nowa płyta, też zapowiedziana dopiero na początek marca, będzie nosiła tytuł Extra Stars, wydają International Anthem, co jakoś niespecjalnie dziwi. Mamy do dyspozycji jeden utwór, ale to jest fenomenalny. W ogóle skład jest świetny, bo ci, którzy słuchają Small, Medium, Large, to tutaj się odnajdą w znacznej mierze. Anna Butters, Josh Johnson, Jeremiah Chew, Booker Stardrum.
No to wszyscy są.
Ale gościnnie jeszcze w utworze Lucia występuje, tym, którego posłuchamy oczywiście, występuje Alabaster de Plume.
To jest tak miły utwór, że właściwie moglibyśmy po raz drugi rozpocząć naszą dzisiejszą audycję. Słuchamy.